witajcie w kolejnym odcinku specjalnym. Coś mi się namnożyło ostatnio tych odcinków. No ale z okazji czwartych urodzin podcastu postanowiłam zrobić coś innego. Dla siebie i dla was. To będzie odcinek Q&A. Będę odpowiadała na pytania, które dostałam od was na Instagramie. Tych pytań było bardzo, bardzo dużo. Bardzo dużo niezwykle ciekawych, interesujących, takich, z którymi musiałam sobie chwilę pobyć, żeby uczciwie na nie odpowiedzieć. Zanotowałam sobie sporo rzeczy i jestem wdzięczna za to, że zdecydowałam się na taką formę odcinka i wam przede wszystkim, że taką ciekawość w sobie macie i zadajecie tak fajne pytania. No właśnie, przejdźmy do pierwszego pytania, które brzmi: jak zachować taką otwartość i zaufanie w mówieniu o swoich trudnościach? To pytanie od Zosi. Bardzo serdecznie Cię, Zosiu, pozdrawiam i dziękuję za to pytanie. Jak zachować taką otwartość i zaufanie w mówieniu o swoich trudnościach? Nie wiem, czy zachować, czy wypracować sobie. Ja po prostu ufam, że moja prawda, prawda o mnie jest moja. I mogę z nią zrobić, co chcę. Kiedy decyduję się na podzielenie z wami jakimś kawałkiem mojego życia, który jest powszechnie uznawany za intymny, trudny, to motywacją jest, że komuś mogę po prostu tym pomóc. Bo jak się będziemy tak wszyscy wstydzić, mówić o tym, że życie się składa z trudów głównie i udawać, jak niektórzy na Instagramie, że jest takie życie, które jest pasmem sukcesów, wyścielone spokojem i urodą, i zdrowiem, i uśmiechem, to wszyscy zaraz będziemy mieć problemy psychiczne. No więc u mnie motywacją do dzielenia się prawdą jest sama prawda, bo to ważna emocja dla mnie. Dla mnie to, że coś się wydarza w moim życiu albo ze mną, nie jest powodem do wstydu. Jest po prostu czymś, co się wydarzyło. I w mówieniu o tym najważniejsze jest właśnie dla mnie to, że w ten sposób, kiedy ja to robię, ktoś może poczuć się mniej samotny i mniej beznadziejny. I kiedy potem dostaję takie wiadomości, że właśnie tak to na kogoś podziałało, no to mi się serce raduje. Nawet jeśli jest to jedna osoba, to według mnie zawsze to ma sens. I zastanawiam się, dlaczego ludzie tak bardzo się tego boją? Dlaczego ludzie tak bardzo się boją dzielić swoją prawdą? Chyba dlatego, że się wstydzą, że boją się, że będą ocenieni. Ja też mam czasem takie myśli, zanim coś napiszę, zanim coś wrzucę, że rozmyślam na ten temat, czy to mi się jakoś nie odbije. Mi się może odbić po jedzeniu. Czy to się na mnie nie odbije jakoś negatywnie? Ale po takim rachunku sumienia, czym to dla mnie jest i dlaczego chcę to zrobić, z reguły decyduję się to zrobić. A czasem myślę sobie, a co ja się będę tutaj uzewnętrzniać? Jak to są jakieś tam, nie wiem, rzeczy, które obecnie mnie zdenerwują, zirytują, to raczej sobie staram zapanować wtedy nad takimi emocjami i nie robić jakichś takich rzeczy właśnie w emocjach. W ogóle jestem zdania, że lepiej zawsze odczekać chwilę, niż robić rzeczy w emocjach. Która rozmowa z gościem najbardziej Cię zaskoczyła? Pyta Marcelina. Dziękuję Ci, Marcelino, za to pytanie i serdecznie Cię pozdrawiam. Z każdej rozmowy bardzo dużo wynoszę dla siebie. Nawet jak jestem dobrze przygotowana do tematu i wydaje mi się, że wiele wiem, to zawsze wspaniale jest skonfrontować się z drugim człowiekiem i poznać jego punkt widzenia. No i tę wiedzę właśnie skonfrontować. Odcinek, który mnie zaskoczył najbardziej, chociaż użyłabym innego słowa chyba, wbił w krzesło i sprawił, że łzy popłynęły mi po policzkach, to był odcinek z Piotrkiem Jaconiem. I tutaj było moje zaskoczenie, bo przecież przed nagraniem przeczytałam książkę Piotrka My Trans, więc byłam pewna, że już najtrudniejsze za mną. Książka jest niesamowita. Myślę, że każdy człowiek powinien ją przeczytać, każdy człowiek, którego interesuje los innych ludzi, bo otwiera bardzo mocno oczy i serce. Książkę przeczytałam, ale kiedy siedliśmy do rozmowy, to miałam przed sobą żywego człowieka z emocjami i uczuciami i poczułam to wszystko, o czym czytałam, na własnej skórze. I to było trudne. To było naprawdę trudne i bardzo, bardzo dla mnie ważne. Takie doświadczenia sprawiają, że jestem sobie wdzięczna za to, że wykonuję tę pracę i za to, że nie boję się trudnych tematów. Jeśli nie słuchaliście tego odcinka, to zróbcie to koniecznie. Tytuł odcinka to Tęczowi rodzice. Zapraszam bardzo serdecznie. Kolejne pytanie. Co powiedziałabyś sobie 25-letniej? Pyta Wiktoria. O, Wiktoria, co ja bym sobie powiedziała? Pozdrawiam cię przede wszystkim serdecznie, dziękuję za pytanie. Wiele bym sobie powiedziała, ale wiem, że niewiele bym wtedy usłyszała. Natomiast uważam, że i tak warto młodym mówić, bo kiedy przyjdzie czas, że będą gotowi coś usłyszeć, to ten komunikat będzie już bardziej oswojony i znajomy, więc łatwiej będzie go przyjąć do serca. Sobie bym powiedziała: Justyna, nie przejmuj się rzeczami, na które nie masz wpływu, a zainwestuj energię w rzeczy, na które masz wpływ. Dzisiaj sobie też to mogę powiedzieć. Znaczy dzisiaj w wieku 43 lat. Czasem mi się zdarza, że muszę sobie przypomnieć. To jakże ważne zdanie. Oraz chyba bym sobie powiedziała to, że całego świata nie zbawisz, nie uleczysz, nie uratujesz, że są źli ludzie, głupi ludzie. Tego się sama też dopiero uczę, bo zawsze bardzo idealizowałam ludzi. A im jestem starsza, tym bardziej dostrzegam to, że ludzie potrafią naprawdę być źli. I staram się od takich trzymać po prostu z daleka. Oczywiście mój empatyczny duszek od razu mi podpowiada, że może miał trudne relacje w domu, nikt go nie nauczył, ktoś zranił, ale zaraz to odsuwam od siebie i mówię, że jeszcze jest nadzieja, że się ocknie, że no i że absolutnie każdy ma wpływ na to, co zrobi dalej ze swoim życiem, pomimo ran i blizn, które ma. Tego jestem pewna. I właśnie dzięki mojemu podcastowi jestem tego pewna dużo bardziej niż kiedyś, ponieważ rozmawiałam już z wieloma ludźmi, którzy wyszli z różnych trudnych sytuacji i są dla mnie świadectwem, że naprawdę mamy życie w swoich rękach. I że naprawdę mamy wpływ na to, jak pokierujemy swoim życiem, jeśli będziemy gotowi to usłyszeć i stanąć do tego. No i to warto, myślę, mówić młodym osobom i sobie, jak już się nie jest bardzo młodym, a w kwiecie wieku, jak na przykład ja, też sobie to warto powtarzać, że naprawdę mamy wpływ na to, jak nasze życie się potoczy i warto podejmować decyzje, warto podejmować ryzyko, warto iść gdzieś, gdzie można się sparzyć, ale po prostu próbować. Jeśli coś nas gdzieś ciągnie, to myślę sobie, że zawsze warto iść. Oczywiście z zachowaniem jakiejś tam pewnej ostrożności, to wiadomo. To bym sobie powiedziała w wieku 25 lat, ale wiem, że i tak zrobiłabym pewnie to samo wszystko, co zrobiłam i popełniłabym wiele tych samych błędów, które popełniłam, bo właśnie na nich się nauczyłam i dzisiaj mogę tak sobie tutaj usiąść i powiedzieć i się pomądrzyć, co ja bym tutaj sobie powiedziała, jakbym miała 25 lat. Jednocześnie wiedząc, że niewiele by to pewnie zmieniło. A może? Nie wiem. No już tam nie wracam do tej przeszłości. Skupiam się na tym, co przede mną, a właściwie na tym, co teraz. Czy czujesz się spełnioną kobietą? Pyta Wiktoria. Pozdrawiam cię przede wszystkim serdecznie. Dziękuję za pytanie. Myślę, że tak. Myślę, że czuję się spełnioną kobietą, chociaż czasami miewam wątpliwości w chwilach słabości i muszę sama się na dobre tory sprowadzić, że tak jest, a nie tak, jak mi podpowiada mój wewnętrzny krytyk, że mogłabym więcej, lepiej, inaczej i w ogóle wszystko jest nie tak. Mam takie trudniejsze momenty i trudniejszy czas, kiedy mam ochotę wszystko rzucić i zaczynać od nowa, bo to jest taki model ucieczkowy. Łatwiej by mi było zamknąć rozdział i zacząć nowy, niż konsekwentnie w czymś wytrwać. I z tym miewam problemy. Z konsekwencją właśnie i z dążeniem do celu, aczkolwiek jak się na coś uprę i czegoś chcę, to nie ma bata. To po prostu zrobię to. Ale od kiedy nagrywam podcast, to zawsze czuję chęć powrotu. No i jak odpocznę i się zdystansuję, to chcę wracać. Nawet kiedy mi się wydaje, że to już w ogóle wszystko nie ma sensu w mojej pracy zawodowej, bo miewam również takie momenty. Tak samo mam też z rodziną, bo spełnienie odbieram na wielu polach, nie tylko na polu zawodowym. Są dni, że mam ochotę im wszystkim powiedzieć, że ich porzucam i żeby sobie radzili sami, znaleźli sobie nową mamę, nową żonę, że ja się wypisuję. Owszem, miewam takie momenty i kiedy takie uczucia się pojawiają w moim ciele, to zaczynam kombinować, jak od nich odpocząć. Jak odpocząć od mojego życia, które chwilowo mnie na przykład przerasta. Bo od jakiegoś czasu staram się sobie dawać prawo do odpoczywania od moich bliskich i uważam, że to jest zdrowe. Jednak wciąż bardzo często dla mnie trudne do zrobienia. A zawsze, kiedy się na to zdobędę, widzę, jak zyskujemy na tym całą rodziną. Czyli można tę odpowiedź zawrzeć w takim zdaniu. Czuję się spełniona, kiedy nie zapominam o sobie i swoich potrzebach i nie boję się i nie wstydzę komunikować wprost. Kolejne pytanie jest od Agi. Aga, pozdrawiam cię serdecznie. Czy cały czas w planach są nowe odcinki? No pewnie. Są w planach nowe odcinki cały czas. Natomiast ja nie jestem w stanie się zobowiązać, że będą one regularnie co tydzień. To jest właśnie też coś, co mi daje poczucie spełnienia. Wypracowałam sobie mój model pracy, który ma służyć również mnie. Wiem, że inni nagrywają co tydzień. Okej, ja to bardzo szanuję. Ja natomiast nie zawsze mam na to siłę i nie chcę siebie sama zapędzać w kozi róg. Byłam w tym kozim rogu już wiele razy i to właśnie dzięki moim podcastom nauczyłam się, jak się w nie tam nie wpędzać. To jest właśnie taki paradoks. Wiem, że moje podcasty wam pomagają i był taki moment, że na terapii, kiedy miałam kolejny raz duży spadek satysfakcji z życia, nasilone stany lękowe, brak motywacji, żeby funkcjonować, powiedziałam do mojej terapeutki zdanie: a może ja powinnam sama słuchać tych moich podcastów, skoro dostaję tyle wiadomości od ludzi, że im one życie ratują. I wtedy usłyszałam, co się stało. Szewc bez butów chodzi. Klasyka. I wtedy podjęłam decyzję, że ja sama zacznę żyć według tego, czego się nauczyłam podczas pracy nad moimi odcinkami. Wymagało to wtedy odwagi i znowu zmierzenia się z prawdą o mnie. Zakomunikowałam wam wtedy, że na jakiś czas przerywam nagrywanie. I co się stało? Dostałam od was niewyobrażalne wsparcie. Naprawdę, to było niesamowite. Pisałyście, że będziecie tęsknić, ale żebym odpoczęła tak długo, jak potrzebuję, żebym się nie obawiała, bo wy zaczekacie, że zdrowie jest najważniejsze, żebym się zatroszczyła o siebie. To było wspaniałe doświadczenie. Takie, które uświadomiło mi, jak wspaniałą robotę robimy tu razem, jako podcastowa społeczność. I to jest namacalny dowód na to, że możemy się wzajemnie wspierać i uczyć od siebie. Daje mi to poczucie szczęścia i sensu. I bardzo z tego miejsca wam za to dziękuję. Będą kolejne ekstra odcinki. Będą, obiecuję. Kolejne pytanie. Gdy ktoś cię zrani, jak reagujesz? Jak sobie z tym radzisz? Tutaj brak imienia, bo czasami są takie niki na Instagramie, które ciężko rozszyfrować, jak się ktoś nazywa, a ników tak do końca nie chcę podawać, no bo i po co. Ale ta osoba na pewno wie, że to ona zapytała i ja ją teraz bardzo serdecznie pozdrawiam. Czy gdy ktoś mnie zrani, jak reaguję, jak sobie z tym radzę? To zależy. Jeśli to ktoś z bliskich, to z reguły staram się od razu to zakomunikować. Jeśli to ktoś z dalszych, to tutaj często jeszcze mam kłopot i zdarza mi się na przykład to zaśmiać albo puścić mimo uszu, ale uczę się to zmieniać, bo robiąc tak, ranię znowu siebie samą, a nie o to mi chodzi. Ostatnio wróciłam do takich sytuacji, gdy ktoś powiedział do mnie coś, co było trudne i nie potrafiłam według siebie odpowiednio zareagować. Napisałam wiadomość, w której wyjaśniłam, jak się poczułam w tej sytuacji, dlaczego mnie to zabolało. Zawsze jest trochę taki lęk, jak ta osoba to odbierze, ale ostatecznie zawsze sobie mówię, że jeśli tego nie wyjaśnię, to dalsza relacja z tą osobą nie będzie miała za bardzo sensu, bo będę nosić w sobie ten żal. Więc wyjaśniam, na spokojnie dobierając słowa i wysyłam. Działa dobrze i zawsze jestem sobie wdzięczna, że się z tym żalem siebie samej nie zostawiam. Relacje dalsze mają się różnie, bo niekiedy ktoś poczuje się urażony, ale nie mówi tego wprost, tylko po prostu przestaje się do mnie odzywać, tak często jak dawniej. Taka jest często cena stawania za sobą. No ale ja wolę tak. Nigdy nie komunikuję o tym, co czuję z perspektywy ty, a bo ty tak zrobiłaś, tak powiedziałeś, tylko ja. Ja się tak poczułam, ja tak to zrozumiałam, co ty powiedziałeś. Jeśli ktoś ma inne zamiary i nie chciał mnie zranić, no to wtedy ma przestrzeń, żeby powiedzieć o sobie i się możemy wspólnie dowiedzieć czegoś więcej o sobie nawzajem i o tym, jakie mieliśmy zamiary wobec siebie albo jakich nie mieliśmy. No i znów się jakoś troszkę lepiej poznać, co powoduje, że relacja może iść dalej o krok albo dwa. No i myślę, że to może wzmocnić relację. O ile po drugiej stronie jest ktoś gotowy skonfrontować to, że jego zachowanie zostało odebrane w taki, a nie inny sposób. No ale tego nigdy nie wiemy do momentu, aż nie sprawdzimy. I kolejne pytanie. Jak nie zgorzknieć, gdy status single stabilny jest od bardzo dawna? Czy lepiej się pogodzić, czy mieć nadzieję? Pytanie od Anuszka, czyli pewnie od Ani. Aniu, pozdrawiam cię bardzo serdecznie i dziękuję za pytanie. I od razu sobie myślę, dlaczego takie pytanie jest skierowane do mnie? Bo ja nie wiem przecież, jak odpowiedzieć fachowo, ale biorę to jako oznakę zaufania i chęci po prostu poznania mojego zdania. No to moim zdaniem i tylko moim, zaznaczam, bo nie znam się na tym od strony fachowej, to wszystko zależy od tego, dlaczego ten status taki właśnie jest. No i to jest skomplikowane, ten status. Bo czy to z wyboru, no wolę być sama niż kolejny raz się narazić na zranienie, czy tak wyszło, zostałam porzucona i nadal jestem sama, czy z lęku, nie potrafię się otworzyć przed drugim człowiekiem, bo się boję czegoś, nie wiem, że mnie wykorzysta, że mnie wyśmieje, że nie pokocha takiej, jaka jestem. No więc nie wiem nadal, jaka jest twoja sytuacja i jaka jest motywacja. Czy jesteś gotowa na budowanie z kimś dojrzałej relacji, bo jak wiadomo, jest to ciężka tyrka, naprawdę ciężka, żeby sobie taką relację budować i wytrwać, żeby ona była dla obu stron satysfakcjonująca i żeby obie strony się czuły spełnione i szczęśliwe. To już wiem, że to jest ciężka tyrka. Czy chcesz, żeby to był ktoś wyjątkowy, a nikt nie spełnia na przykład twoich oczekiwań? Też znam takie przypadki, że chcemy, żeby to była właśnie taka osoba, jaką mamy w swoim wyobrażeniu, w swojej głowie, a taka się nie pojawia. I obawiam się, że się może nie pojawić. Czy na przykład nie wiesz, gdzie kogoś poznać, bo na Tindera nie chcesz wchodzić, a z domu też nie bardzo wychodzisz? Nie wiem. Ale dlaczego odpowiadam na to pytanie, skoro nie wiem? Bo mnie przyciągnęło to drugie zdanie. Czy się pogodzić, czy mieć nadzieję? I tutaj wiem, jak ja mam, kiedy bardzo czegoś chcę, to ani się nie pogodzę, ani nie mam nadziei. Po prostu robię wszystko, żeby tak się stało, jak ja chcę, jak marzę. No i zastanawiam się wtedy, którędy się tam idzie po to spełnienie. Zaczynam szukać tej drogi. I na przykład jak dojdę dwa razy do ściany, to zawrócę, ale za trzecim razem zrobię podkop. Przepraszam, że tak obrazowo, ale jakoś nie umiem inaczej, tak to widzę. No to jeśli marzysz o tym, żeby być z kimś, żeby ktoś cię kochał i ty, żebyś mogła kogoś kochać, to też ważne, żeby powiedzieć to głośno. Powiedzieć znajomym, że wiesz, że kiedyś kogoś znajdziesz, albo ktoś znajdzie ciebie. Dać po prostu zadziałać wszechświatowi, który naprawdę sprzyja tym, którzy są odważni, żeby formułować swoje marzenia i swoje zamiary wobec tego bycia tutaj na tym świecie. No i co? To jest moje zdanie i mój schemat działania. U mnie działa i się sprawdza. Czasem trzeba oczywiście chwilę zaczekać i się nachodzić, zanim się znajdzie tę drogę do celu, ale zapewniam, że zawsze warto. No bo w końcu chodzi o ciebie i twoje spełnione i szczęśliwe życie. No to tyle. I trzymam kciuki, żebyś swoją drogę znalazła, jeśli to ciebie uszczęśliwi. I dziękuję za pytanie. Następne. Jak wyszłaś ze współuzależnienia? Pytanie od Justyny, mojej imienniczki. Pozdrawiam cię, Justyno, bardzo serdecznie. Czy ja wyszłam ze współuzależnienia? To nie wiem. No bo te schematy są bardzo mocno zakorzenione, że tak całkiem ich pogrzebać chyba się nie da. Ale to nie jest zła wiadomość. Ja się nauczyłam te schematy rozpoznawać i wyłapywać i działać poza nimi. Nauczyłam się tego podczas terapii grupowej, na którą uczęszczałam z małymi przerwami łącznie jakieś 3 lata. Długo. Kompletnie tego tak nie postrzegam i chętnie bym tam nieraz wróciła. Poznałam super kobiety. Każda z nas była z innego świata, dosłownie. Zajmowała się czymś innym, pochodziła z innego domu, z innej części Polski często. No naprawdę to było niesamowite, że mogłyśmy się spotkać wszystkie tam i spotykać i rozmawiać raz w tygodniu ze sobą. Każda miała inny bagaż i dzieląc się swoimi doświadczeniami mogłyśmy zobaczyć i poczuć, jak bardzo tak naprawdę jesteśmy do siebie podobne, pomimo tych wszystkich różnic, jak wszystkie chcemy podobnych rzeczy dla siebie w życiu. To jest niesamowity dar móc czerpać z doświadczenia innych, inspirować się drugim człowiekiem, dawać dużo z siebie i dostawać od drugiego. Tam zobaczyłam właśnie na tej terapii, jakie to jest super. Teraz nie jestem w terapii grupowej, ale każdej z was polecam, właściwie każdemu, kto tego nigdy nie robił i nie przeżył, żeby po prostu pokonać ten strach przed mówieniem o sobie przy innych ludziach, bo to później bardzo, bardzo pomaga w dalszym życiu. Właśnie wyjść z jakiegoś wstydu mówienia prawdy o sobie. Wracając do współuzależnienia, bo odpłynęłam w terapię, teraz potrafię rozpoznać, kiedy zrobię coś ze starego schematu. Nie od razu, często, tylko jak już opadną emocje, bo ten schemat współuzależnieniowy kocha emocje, takie wiecie, high and low, taką huśtawę. Więc jak już ta huśtawa się rozhuśta i nagle ta huśtawka już się tak tylko buja, to wtedy wiem, aha, to było chyba o tym. Moje zachowania nie były zdrowe. Prędzej czy później już mi się je udaje wyłapywać, bo czuję po prostu, że nie są moje. To trochę tak, jakbyś założyła prawy but na lewy, czy założył. No dojdziesz gdzieś, wiadomo, no ale nie będzie ci wygodnie. Będziesz czuć, że coś jest nie tak. Więc mi już w tych schematach współuzależnieniowych nie jest wygodnie i świadomie, kiedy tylko mogę, wybieram dla siebie inne drogi. Co, jak już powiedziałam wcześniej, nie oznacza, że się po drodze czasem gdzieś i tak nie zagubię. No ale właśnie wtedy mogę zatrzymać się, trochę cofnąć i pomyśleć, co to było. I na przykład sobie to przepracować sama albo przeprosić i porozmawiać z tą osobą, w stosunku do której zastosowałam takie zachowania i to po prostu wszystko jakoś odkręcić i wyciągnąć kolejną lekcję. Napiję się wody. Staram się teraz pić dużo wody. Napij się też, jak słuchasz tego. Nawet mam taką apkę teraz na zegarku, ale też można ją mieć na telefonie, nie trzeba na zegarku wcale, która przypomina i powiem wam, że to jest super, bo rzeczywiście sobie uświadomiłam, jak mało wody piję. Pomimo tego, że mi się wydawało, że całkiem spoko, wystarczająco. To teraz wiem, że piłam bardzo mało wody, a od kiedy piję jej więcej, czyli od tygodnia, to zaczynam się lepiej czuć fizycznie. A co za tym idzie psychicznie, bo też mnie tak głowa nie boli. Dobra, królowa dygresji wraca do pytań kochanych słuchaczek. Kiedy książka? Pyta Paula. Jejku, jak ja bym chciała znać odpowiedź, serio, w tym roku. To wiem na pewno. Chociaż wiem, że nic nie wiem. Ale nie, wiem na pewno. Powiem to teraz jeszcze głośno. W tym roku. Dopiero się zaczął, na szczęście. Wykonałam taki zabieg, żeby się to wydarzyło, że już wiem, że w tym roku. Ja już po prostu tę książkę sprzedaję. Serio. Sprzedaję kota w worku. I wiele osób już go kupiło, co lepsze. Zrobiłam tak dlatego, że wydaję ją sama, bez wydawnictwa. I nie mam żadnego terminu, który by mnie mobilizował. A bardzo potrzebuję mieć termin. Chociaż i tak jestem, jak już wam wspominałam parę razy, królową deadline'u. Więc to, że ten termin teraz jest i on jest odległy, bo to jest w tym roku, to ja mogę sobie na razie po prostu bimbać, nie? I sobie myśleć, what? W tym roku to jeszcze ze trzy takie napiszę. No i to jest też trochę niebezpieczne, no ale nie ma już innej metody, więc wymyśliłam sobie taki zabieg, żeby mnie to mobilizowało i postanowiłam poprosić moją społeczność o pomoc, w tym być może ciebie właśnie. Teraz na mojej stronie, na głowska.pl, byliście już na mojej stronie, mam nową, piękną stronę. Fajnie jest mieć swoją stronę, bo to już oznacza, że to już tak poważniej człowiek wchodzi w jakieś swoje takie rzeczy i się tak identyfikuje z tym, co robi. Więc mam swoją piękną stronę, w której też jest sklepik i tam można kupować już moją nienapisaną książkę. Ta-da! To znowu był akt odwagi, żeby to zrobić i zrobiłam to tuż przed moim wydarzeniem na Głowska Podcasty na żywo i tam zaczęłam sprzedawać tę książkę dla ludzi, którzy byli na tym wydarzeniu. No i ona tam jest cały czas w tym sklepie. Zdecydowałam się na to, bo nie chcę się poddać. To jest właśnie też o tym, o czym mówiłam w ostatnim pytaniu, że jak dojdę do ściany, to zrobię podkop. No i ta sprawa się ma tak, że książka się ukaże jeszcze w tym roku, a jeśli nie, to jest ten mój deadline i to jest ten mój haczyk, który ma mnie trzymać w ryzach, to zobowiązałam się tam na wydarzeniu, że zorganizuję podcast na żywo i zaproszę wszystkich, którzy kupili tę książkę przed sprzedaży w cenie tej książki. No więc myślę, że to jest uczciwa propozycja. Pod warunkiem, że ktoś jest cierpliwy i umie poczekać na mnie i na moją książkę. Trzymajcie kciuki, tak czy siak, wysyłajcie mi moc, bo tą książką spełniam swoje marzenie i dlatego też chcę ją wydać sama, bo chcę mieć wpływ na wszystko. Może to jest błąd, może nie, powiem wam, jak to zrobię. Tak czuję, działam bardzo dużo z intuicji i po prostu wszystko mi mówi, że tak musi to po prostu wyglądać, pomimo tego, że jest to trudniejsze. Ale mam nadzieję, że satysfakcja mi to wszystko wynagrodzi, więc zapraszam. Wszyscy, którzy kupią tę książkę, będą też dostawać ode mnie wiadomości, taki newsletter, jak idzie jej pisanie, z jakim zdjęciem, gdzie jestem, jak piszę, z jakimś zdaniem, z jakimiś fragmentami. Taki newsletter dla wtajemniczonych wspieraczy mojej pisarskiej drogi. Więc tak się ma sprawa z książką. Na razie. Co ci daje największą radość w życiu? Pyta Julia. Największą radość w życiu obecnie daje mi to, że wycofał się mój depresyjny nawrót choroby. Już to tak trwa prawie miesiąc, myślę. I nie mówię tu o jakimś cudzie, tylko o moich świadomych decyzjach i krokach, które podjęłam i podejmuję każdego dnia, żeby ten stan utrzymać. To jest naprawdę zmiana całego właściwie życia, mindsetu, myślenia, działania. bardzo dużej uważności na siebie, na to, co robię, nawet na to, co myślę, na to, jak funkcjonuję. Udało mi się spędzić dużo czasu tej zimy w słońcu. Udało mi się. No i znowu widzicie, nie, zadecydowałam, bo któraś z was przypomniała mi, że słuchając podcastu walentynkowego zeszłego roku, postanowiliśmy tam z moim mężem, że tej zimy następnej będziemy w słońcu. I rzeczywiście zrobiliśmy tak, że to się udało. Czyli udało się nam to zrobić. Muszę powiedzieć, udało się. Podjęliśmy takie decyzje, które nas doprowadziły do tego, że byliśmy cały styczeń w słońcu. Co kiedyś mi się wydawało nie do zrobienia. I obierało mnie z takiej nadziei na lepszy czas, że to się po prostu nie wydarzy. A jednak, nigdy nie mów nigdy, podejmuj dobre decyzje. Tak sobie dzisiaj myślę. Dzięki temu mam wrażenie właśnie, wróciłam do aktywności fizycznej i staram się tego pilnować, chociaż czasem tak bardzo mi się nie chce, ale to też mi daje największą radość w życiu, kiedy już zrobię ten trening i kiedy wiem, kurde, no dałam radę znowu, jestem super. I tak sobie mówię, i tak się nagradzam. Kupiłam sobie też taki zegarek właśnie, który mi przypomina o piciu wody, o oddychaniu. Kumacie to, o oddychaniu świadomym. O refleksji, o zapisywaniu nastroju, gdzie mogę sobie później cofnąć się i zobaczyć cały tydzień, w jakim byłam nastroju i robię to uczciwie, zapisuję. Nie koloryzuję, nie ściemniam. To nie Instagram, to prawdziwe życie. Więc sobie tutaj wszystko notuję. To wszystko można zrobić, słuchajcie, w apkach telefonicznych. Ja po prostu jestem gadżeciarą totalną. I jakby nie mam z tym problemu, że jestem gadżeciarą. No po to ludzie produkują te gadżety, żeby gadżeciarze je kupowali. Jestem gadżeciarą, mogę na gadżety przeznaczyć dużo pieniędzy. Ale można to robić w zeszycie, w telefonie, notować i tak dalej. Ważne, żeby podjąć decyzję, że to się robi. No i co? Staram się spać więcej. Tutaj ciągle jeszcze ten obszar jest do pracy. Wczoraj mi się udało, ale często niestety... Jak już dzieci pójdą spać i mam w końcu tak zwany święty spokój, teraz już wiem, co to znaczy święty spokój, bo naprawdę to jest świętość, no to tak trochę przeciągam ten dzień, żeby sobie jeszcze tam w tym świętym spokoju pobyć. Czasem niestety ten święty spokój się kończy jakimś scrollowaniem, więc też się staram wybierać świadomie książkę i chociaż dwa rozdziały przed snem przeczytać. No i jestem totalnie właśnie na siebie uważna. To mi sprawia największą radość w życiu. To, że czuję wdzięczność za każdy dzień bez lęku, za każdy dzień, kiedy panuję nad tym, co się we mnie dzieje i za każdy dzień, kiedy wstaję gotowa do życia. To mi obecnie daje największą radość. Naprawdę. No, tak. Kolejne pytanie z cyklu lżejszych. Dlatego też na nie odpowiadam, żeby tutaj zrobić taki przerywniczek. Ulubiona piosenka. Natasza. Pozdrowienia do Nataszy. Och, jest, wiecie co, myślałam o tym, o tych piosenkach. Jest ich dużo, ale tak sobie uczciwie tutaj zanotowałam takie, które są takie top of the top, bo naprawdę bardzo dużo mam piosenek. Też jest taka fajna playlista na Spotify, fajna, bo ja ją zrobiłam, wiadomo, która się nazywa Nagłowska Podcasty na żywo chyba. Zaraz mogę to może tutaj sprawdzić. Już wam mówię, ta playlista się nazywa Nagłowska na żywo. Jeżeli chcecie, to tam są piosenki, których słucham na co dzień, ale to jest taka, ja tam napisałam, że to jest muzyka, która mnie dobrze nastraja do życia. Możecie sobie tą playlistę zapisać, ja tam dodaję różne piosenki, które mi gdzieś wpadają w ucho, ale tutaj o tych ulubionych to są to piosenki, które są ze mną od lat i dlatego je tutaj teraz wymieniam jako właśnie moje ulubione. To są piosenki, które są dla mnie zawsze najważniejsze, kiedy chcę się spotkać ze sobą i swoimi uczuciami. Czasami po prostu tak, no wiecie, jak tak się coś czuje, to tak się chce właśnie tej piosenki. I to jest tak, Night Swimming, R.E.M. Och, to jest przepiękna piosenka. Nawet kiedyś myślałam, że tą chcę na moim pogrzebie, żeby była, ale potem stwierdziłam, że może Harvest Moon, piosenka w różnych wykonaniach jest, od takich szybkich, powolne. Harvest Moon też kocham, więc może to jednak A mogą być dwie. Może być cała playlista na pogrzeb, taką sobie stworzę moich ulubionych piosenek. Nazywam się Niebo, Natalia Przybysz. Uwielbiam. To jest piosenka taka, która dodaje siły i tak się można zidentyfikować. I w ogóle posłuchajcie sobie, bo ten tekst jest genialny. No i wiadomo, Edyta Bartosiewicz, Sen, Ostatni. To są piosenki z mojej młodości, które sobie czasem puszczamy z mężem w aucie, jak jedziemy i śpiewamy. Tylko w aucie śpiewam i tylko przy moim mężu. Nigdzie indziej tego nie usłyszycie. No i na koniec Joni Mitchell, Both Sides Now. To jest po prostu rozdzieracz serca. To jest piosenka, kiedy naprawdę chcesz ze sobą się spotkać i zobaczyć, co u ciebie i w jakiej jesteś formie, a po prostu, albo po prostu się wzruszyć, bo to też jest ważne, żeby czasem poczuć coś takiego bardzo z środeczka. No, no i dużo innych piosenek, no ale to są właśnie te, które mi tak towarzyszą. Taki, jak jest lekarz pierwszego kontaktu, to są takie piosenki pierwszego kontaktu. SOS. Następne pytanie. Czy od razu wiedziałaś, co chcesz robić? Jak odkryć powołanie? Pyta Iwona. Iwonko, serdecznie cię pozdrawiam. No i tutaj myślę sobie, że nie. Nie wiedziałam. I mam tak, że wciąż mnie ciągnie do czegoś nowego. I ja często tam, gdzie mnie ciągnie, idę. Z różnym skutkiem. Ale o tym wszystkim możecie posłuchać w poprzednim odcinku podcastu. Takim pierwszym z urodzinowej serii. No bo podcast ma czwarte urodziny i tak właśnie teraz zawłaszczyłam sobie ten podcast dla siebie i nie zapraszam gości, tylko siedzę sama i gadam. Ciekawa jestem, jak to w ogóle będzie odebrane. No więc w poprzednim odcinku, w którym właśnie opowiadam ze szczegółami, jak wyglądała moja zawodowa droga. Zapraszam serdecznie po inspirację. Myślę, że ten odcinek będzie taki mocno inspiracyjny, że by się nie poddawać, jak się coś, co sobie założyliśmy, skończy, nie uda, nie wyjdzie. Pytanie następne. Nie mam tu imienia zapisanego. Być może był jakiś nick właśnie. Więc pozdrawiam cię, osobo od pytania. Wspaniała. Czy jest coś, co podcast ci odebrał? No i tak naprawdę to było takie pytanie, że się musiałam długo zastanowić. Myślę sobie, nie. Same zyski. Serio. Nauczyłam się tyle, ile wy z tych podcastów, a może i nawet więcej, bo każdy odcinek dodatkowo przygotowuję, robię duży research tematu, więc zanim siądę do takiej rozmowy, to już dużo wiem. A pytania zadaję tak, jakbym nie wiedziała, żebyście wy się mogli dowiedzieć, no bo jakbym tak siedziała i nagrywała, że ja wszystko wiem, to by to było już beznadziejne, tak myślę. Więc same zyski. Ale jak się zastanowiłam tak głębiej, to wpadła mi do głowy taka myśl, a propos tego, czy mi coś podcast odebrał, żeby uczciwie odpowiedzieć, że miałam taki moment, że chciałam to rzucić w tak zwaną cholerę. Było to wtedy, kiedy nagrywałam odcinki co tydzień i nic na tym nie zarabiałam, a wciąż słyszałam, że ludzie chcą więcej i z kim, i mówili mi wszyscy, i o czym, i o, pani usnę jeszcze to, pani usnę jeszcze to, pani usnę jeszcze to, i tak dalej, że w pewnym momencie tak stanęłam i myślę sobie, kurczę, wszyscy mają takie duże oczekiwania, a ja mam coraz mniej siły i nadal nie mam kasy za tę pracę, w którą wkładam całe serce i naprawdę bardzo dużą ilość czasu. No i to był taki moment wypalenia, kiedy przestałam nagrywać na jakiś czas, bo miałam nawrót depresji i nie miałam siły. To było wypalenie zawodowe, ewidentnie zdiagnozowane. No sporo mnie nie było wtedy. To tak jak już mówiłam w poprzednim pytaniu, że to było niesamowite, że zaczekaliście, że tu jesteście i to też pokazuje, że ten, że to stawanie w tej prawdzie i mówienie ludziom szczerze jak jest, jest wartościowe. I że no komuś się może ta prawda nie podobać, ale z tym się po prostu nie dyskutuje. Jeśli ktoś mówi, że tak mam i poproszę o chwilę, zaczekajcie, to każdy empatyczny, normalny człowiek zaczeka. Więc bardzo się cieszę, że takich tutaj mam po drugiej stronie mikrofonu. Empatycznych, dobrych ludzi, którzy dają mi być człowiekiem. Naprawdę dziękuję za to. Kolejny raz chciałam tu wyrazić wdzięczność tobie, 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 tobie. który teraz tego słuchasz. No ale jak już wróciłam do tej pracy, bo jak widzicie, jestem tu, właściwie słyszycie, jestem tu znowu w innym modelu już. I dlatego jest mniej odcinków, nie co tydzień. I często mam też za nie płacone, bo lokuję reklamy, co powoduje, że nie czuję takiej niesprawiedliwości w dawaniu i braniu i chcę to robić dalej i mogę to robić i mogę ten podcast i siebie utrzymywać i to jest super fair. I mam nadzieję, że dla was to jest też okej. Że możecie te odcinki dostawać za free, a ja jestem wynagradzana za swoją pracę. Poza wynagrodzeniem duchowym, czyli tym, które dostaję od was, tymi wszystkimi fantastycznymi wiadomościami, przemyśleniami i tym, że kiedy was poproszę o jakąś pomoc, żebyście coś napisały do mnie, albo z kim mam robić odcinki, ostatnio wrzuciłam taki post, to tak aktywnie uczestniczycie, to jest naprawdę mega. Dziękuję. No dobra, czyli czy mi coś odebrał, no to tak bym to powiedziała. Następne pytanie od Magdaleny. Serdeczne pozdrowienia i uściski. Pani Justynko, czy wstydziła się pani na początku? Czy był wstyd i trudność w wypuszczaniu odcinka? No, to jest dobre też pytanie. Ja się nadal bardzo często wstydzę. Na przykład, kiedy robiłam ostatnio ten odcinek urodzinowy, pierwszy raz solo, nie mogłam totalnie tego nagrać. Wciąż zaczynałam od nowa i mi się wydawało, że to jest takie beznadziejne. Serio. Z dzisiejszym odcinkiem podobnie. Czy ktoś będzie tego słuchał? Q&A? Przecież ludzie tu przychodzą słuchać rozmów, a ja już drugi odcinek zawłaszczyłam dla siebie. No więc tak, miewam takie myśli i się ich nie wstydzę, bo są moje i mam ich świadomość i mimo wszystko robię to, co robię i to, co sobie wcześniej zaplanowałam i to, co postanowiłam. Więc te myśli to jest też jakaś taka normalna część tego procesu twórczego, że one się pojawiają. No i moim sposobem na radzenie sobie z tym wstydem, z tymi myślami, które oczywiście podpowiada mi mój wewnętrzny krytyk, to nie dawanie mu dojść do głosu na taką skalę, jak on by sobie tego z całą pewnością życzył. No i jeszcze nie słucham za często tego, co nagrałam. Wtedy mam ochotę sama siebie cenzurować. Nagrywam, czuję satysfakcję, idę do kolejnego odcinka, czekam na wasze opinie o odcinku i już. I tak jest najlepiej w takim modelu pracować. Zamknąć oczy, wypuścić, iść dalej. Mam nadzieję, że dobrze odpowiedziałam na to pytanie. Następne mam na przykład takie. Czy afirmacja jest potrzebna w życiu codziennym? Co pani o tym myśli? Afirmuje pani? Pytanie od Jackson. Jackson, pewnie od Dagi. Pozdrawiam cię serdecznie. Sorry, że nie mogę twojego nika dobrze odczytać. Czy afirmacja jest potrzebna w życiu codziennym? Mi tak. Nie wiem jak innym. Myślę, że potrzebne jest nam w życiu wszystko to, w co wierzymy i co sprawia, że czujemy się lepiej. Działamy lepiej. Że chce nam się żyć po prostu. Potrzebne jest nam wszystko to, co w dobry sposób na nas działa. Dla mnie afirmacje są o spotkaniu się ze sobą, o czerpaniu z życia tego, co najlepsze dla mnie, o spotkaniu ze swoimi marzeniami, no i o odwadze do tego też, żeby marzyć. To coś pięknego, co możemy sami sobie dać, a do tego za darmo, a nawet więcej. Możemy sporo na tym zarobić. Tutaj się ucho jakieś nastroszyło, widzę. Zarobić spełnionym marzeniem, szczęśliwym życiem, kontaktem ze sobą. To jest ta waluta. Także tak, ja stosuję, jestem na tak. Wiem, że nikt nie pytał, ale chciałam jeszcze dwa zdania o wdzięczności tutaj przy okazji dorzucić od siebie. Praktykuję wdzięczność od dłuższego już czasu i dzięki temu często w ogóle mam świadomość tego, jakie wspaniałe mam życie. Gdybym nie robiła sobie wieczorem moich podsumowań, w których się okazuje, że dzień, który mi się wydawał na pierwszy rzut oka totalnie do dupy, miał swoje dobre momenty. za które można czuć wdzięczność. I je naprawdę warto dostrzegać. To są często maleńkie rzeczy, które uznajemy w tym ferworze walki o życie czasami, w jakimś takim dniu, za coś totalnie nieistotnego. Ale w takie trudne dni mogą się stać momentalnie wszystkim, co mamy. Wspaniałe uczucie wiedzieć, że nie jest tak źle, jak się nam wydawało. Naprawdę polecam. I kolejne pytanie, tym razem od mężczyzny. Czy uważasz, że zaczynanie życia od zera w wieku 35 lat to szaleństwo czy odwaga? Uważam, że nie ma czegoś takiego jak zły czas, jeśli chodzi o spełnianie marzeń. Poza tym uważam, że absolutnie się nie zaczyna od zera nigdy, bo w wieku 35 lat masz już spore doświadczenie życiowe. Jesteś w stanie świadomie stwierdzić, czy coś ci służy, czy też nie. No więc zobacz, jakie to jest wspaniałe. Jeśli chcesz coś zmienić i taką decyzję podejmujesz, kiedy jeszcze masz tyle życia przed sobą, to same są tutaj dobre rzeczy, czyli szaleństwo może tak, ale odrobina szaleństwa w życiu nie zaszkodzi, więc możemy powiedzieć, że to i szaleństwo, i odwaga, ale takie szaleństwo pozytywne, bo życie pozbawione tego szaleństwa już się staje takie bardzo przewidywalne i nudne. Ja takiego na przykład nie lubię, chociaż dla niektórych to może być warunek do szczęśliwego życia i osiągnięcia spokoju, że właśnie żadnych szaleństw tam nie ma. Dla mnie jest to szaleństwo pozytywne, którego ja w życiu po prostu szukam. Czyli dla mnie same plusy. I od razu dodam, że jeśli mi przyjdzie kiedyś do głowy zaczynanie życia od ustalmy sobie, że jest to przysłowiowe zaczynanie od zera w wieku 65 albo 75 lat, a może wcześniej w wieku 50 lat, to też uważam, że totalnie w to warto iść. I że trzeba iść we wszystko na myśl, o czym mocniej nam bije serce i uśmiecha się nam buzia. Takie jest moje zdanie. Także trzymam kciuki za twoje odważne szaleństwo, które sprawi, że będziesz po prostu szczęśliwy. Super. W ogóle daj znać, co to jest, bo jestem bardzo ciekawa. To zaczynanie od zera. Na czym ono polega? Dobra, zbliżamy się do końca i jeszcze mamy miejsce na dwa pytania, myślę. Jak przestać zazdrościć innym i skupić się na sobie? Nadal nie mam dobrego sposobu. Agata. A czy ja powiedziałam wtedy, że to pytanie poprzednie zadał Łukasz i czy go pozdrowiłam? Bo wydaje mi się, że nie. Łukaszu, bardzo cię serdecznie pozdrawiam i dziękuję za twoje pytanie. Wracamy do Agaty. Agato, dziękuję za pytanie. Jak przestać zazdrościć innym i skupić się na sobie? Nadal nie mam dobrego sposobu. No to jeśli nie masz sposobu, to moim zdaniem za mało się skupiasz na sobie, a za dużo na innych, o czym pewnie wiesz, i tutaj nie odkrywamy żadnej Ameryki nieznanego lądu. I znowu chciałabym powiedzieć tylko ze swojej perspektywy i doświadczenia, a nie jako ekspertka, którą nie jestem i nie lubię się mądrzyć na każdy temat, no ale muszę tu odpowiedzieć jakoś na pytanie. No ja też tam byłam, a może bywam, czasem zdarza mi się jeszcze zobaczyć coś u kogoś i mu pozazdrościć trochę. No i wtedy biorę siebie na rozmowę i pytam, dlaczego tak się poczułaś? Mniejsza, gorsza, zazdrosna, że ktoś ma lepiej? Podoba ci się to życie tego człowieka? No, super. Więc nie zazdrość, a zacznij się nim inspirować. Może zapytaj jej, ktokolwiek to jest, jak doszedł w to miejsce, jaką podjęła decyzję i jakie decyzje w ogóle podejmuje, żeby prowadzić swoje życie tak, a nie inaczej. Zainspiruj się. Zmień sobie zazdrość w słowniku na inspiracja i zobacz, jak ci będzie z tym. Zazdrość według mnie zatrzymuje, a inspiracja napędza. No i gadam jak ekspertka, a nie lubię. Nie inspirujcie się tym. Ale, bo to są takie porady. No ale ja mówię tu o swoich sposobach, no więc myślę sobie, że właśnie to jest taki game changer. Zamiana tego słowa zazdrość na inspiracja i powiedzenie komuś na przykład, co też byłoby bardzo miłe, że bardzo mnie inspiruje to, jakie życie prowadzisz, jak funkcjonujesz, jak ci się wiedzie. I zrobię też wszystko, żeby mieć tak samo. Słuchajcie, no to jest super, się inspirować drugim człowiekiem. Mi też często piszecie, że się inspirujecie moim życiem, co ja od razu wtedy też wam mówię, że i to jest też taki moment, kiedy ja chcę mówić prawdę, jak jest, żeby ktoś sobie nie brał do tej inspiracji jedynie wycinka mojego życia, bo tak to się można, wiecie, pozazdrościć na śmierć, jak się ogląda czyjeś życie na Instagramie i się komuś czegoś na przykład zazdrości, ale nie zna się całego oglądu tej sytuacji i całej drogi, która doprowadziła do tego, na przykład, że jakieś tam zdjęcie albo stories, o, że znowu jestem w pracy i nagrywam nowy podcast. Co się wydarzyło przed tym, zanim ja wzięłam ten telefon i nagrałam to stories? Jak wyglądał mój poranek? Albo jak wyglądały moje poprzednie miesiące? Albo 3 tygodnie? Albo i tak dalej, i tak dalej. Więc pamiętaj zawsze, Agato, bo to do ciebie jest pytanie. Ale tu w ogóle bym to mogła tak globalnie puścić. Pamiętajcie zawsze, że bardzo często, a właściwie z reguły zawsze, znacie wycinek jakiejś danej sytuacji, wycinek danego życia i nie umniejszajcie sobie, że wasze jest tak bardzo, bardzo niefajne i gorsze na podstawie jakichś wycinków. A tobie, Agato, życzę też, żebyś potrafiła się skupić na sobie, bo z tego pytania wynika, że bardzo tego chcesz. Pozdrawiam cię serdecznie. Dobra. Chyba ostatnie, słuchajcie, już pytanie, bo ten podcast będzie trwał za długo. Co panią... O, to biorę. Co panią motywuje do pracy nad sobą? Sama praca oraz, wiadomo, jej efekty. Ale jeśli chodzi o samą pracę, to ja uwielbiam być w jakimś procesie. Chyba dla samego procesu i ekscytacji takiej, która mu towarzyszy. No, to mnie nakręca do tego, żeby sięgać po nowe rzeczy. Nie jest moją główną motywacją sam efekt, tylko ta droga i ta praca, którą trzeba wykonać. Serio. Kocham zaczynać książki i często bardzo ich nie kończę. Bardzo często ich nie kończę. Ale rozpoczynanie dostarcza mi takich super emocji. Jednak byłabym zbyt dużą kokietką, gdybym nie powiedziała, nawet dużymi literami, że kiedy dostrzegam efekty pracy nad sobą, na przykład, nie wiem, co to może być, wypracowanie zdrowego nawyku albo zmiany schematów działania i myślenia, to jestem po prostu bardzo szczęśliwa i dumna z siebie. No i też dlatego cały czas próbuję coś udoskonalać, żeby czuć jak najwięcej szczęścia i dumy, bo to mnie napędza do życia. No i po prostu sprawia, że lubię być na tym świecie. Tak, chyba odpowiedziałam. Nie mam imienia tutaj osoby, która zadała to pytanie. Pozdrawiam cię bardzo, 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 bardzo serdecznie. I ściskam i dziękuję. I dziękuję wszystkim za pytania. O, tutaj też mam takie bezimienne. Dobra, jeszcze jedno. Ostatnie może. Czy odnalazłaś swoją drogę, czy jesteś w drodze? Jestem absolutnie w drodze do odnajdywania swojej drogi. Jakkolwiek to nie brzmi, dziękuję ci za to pytanie, bo ono jest ważne. Myślę sobie ja o sobie, że nie mam takiej jednej drogi. Moją drogą jest po prostu iść do przodu, a kiedy potrzebuję, to się zatrzymać, a niekiedy może i cofnąć, ale cały czas być w jakimś takim kontakcie ze sobą, czego ja potrzebuję na ten moment. Moją drogą jest kontakt ze sobą i tego się trzymam, żeby nie wchodzić sobie samej w drogę. Boże, ładnie to brzmi w sumie, nie? Trochę zamotałam, ale to fajne jest. Chyba sobie to zapiszę. że moim celem jest nie wchodzić sobie samej w drogę. No, tak. Zakończę na tym, żeby już się bardziej nie rozwijać tutaj, nie filozofować. No i słuchajcie, mamy za sobą pierwszy, a może jedyny, nie wiem co będzie dalej na tej mojej drodze, odcinek Q&A. Dajcie znać, czy wam się to podobało, czy wam się to, tego fajnie słuchało, czy chcecie więcej takich odcinków. Może będę raz na jakiś czas to robić. Mi się podobało nawet. Wymagało ode mnie dużo zastanowienia się nad tymi pytaniami, za co jestem wdzięczna i wam, i sobie, że do tego tematu podeszłam, że sobie sama to w ogóle wymyśliłam, że tak zrobię. Naprawdę jest to super sprawa. Tak głębiej się zastanowić i mieć w ogóle trochę więcej czasu na odpowiedź niż na Instagramie, gdzie te obrazki tam są migające i te gadające głowy już czasem nam wszystkim wychodzą bokiem. A tu macie tylko gadającą buzię bez głowy, bo mnie nie widzicie. Więc może będzie łatwiej. Dobra, chyba kończę już, wiecie? No, tak, kończę. Dziękuję wam bardzo, bardzo serdecznie, że jesteście, że piszecie, że odpowiadacie na moje też pytania, które właśnie zadałam ostatnio na Instagramie, czego chcecie więcej, albo jakie tematy chcielibyście usłyszeć w podcaście. To jest dla mnie też ważne, bo razem tworzymy tą społeczność, jesteśmy tu razem. Ty, ja i ty, i ty, i ty, i ty jeszcze, o, i ty też tam, co siedzisz na kanapie, i ty na fotelu, i ty w samochodzie, i ty ze wózkiem w parku, z dzieckiem, właściwie wy, bo wiem, że was jest tam sporo. Dziękuję, że jesteście i że słuchacie. I robić dla was te odcinki to jest naprawdę duża przyjemność. Do usłyszenia.